Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Parę minut po 11.30 to jest audycja Trójmiasto jest nasze, w której ja nazywam się Paweł Paczul, w której skupimy się oczywiście na Arce Gdynia, bo to Arka jest jedyną trójmiejską drużyną, która jeszcze gra w piłkę na szczeblu centralnym. I z tego co wiem, mamy już na antenie Szymona Janczyka, tak?
Tak jest. Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry. Ekspert od pierwszej ligi, który ze mną tutaj sobie omówi to, co będzie się działo w ostatniej kolejce pierwszej ligi, no bo to jest może nie w kontekście Arki nawet najważniejsze, ale pewnie też zajęcie odpowiedniego miejsca na koniec będzie dla Arki dość ważne, no bo lepiej by być pewnie czwartym i potem rozstawionym niż piątym.
No tak, to nawet może skutkować nie jednym, a dwoma meczami barażowymi u siebie, więc nie można tego lekceważyć, bo tak wszyscy zakładają po prostu, że to będzie gospodarz półfinału, a wiemy, że przecież może się zdarzyć tak, że trzeci zespół odpadnie w pierwszym półfinale i się okaże, że mamy dwa mecze domowe, co chyba jest dużym atutem Arki, no bo Arka u siebie spisuje się lepiej niż na wyjazdach.
Mhm. To jest z tego, co mówił Jakub Olkiewicz, to Arka nigdy nie przegrała z ŁKS-em u siebie.
No tak, to też jest dość ciekawe, taki atut psychologiczny pewnie przed tym spotkaniem, żeby Arka miała jakiś plus po swojej stronie. No na pewno ŁKS też nie zrezygnuje z tej walki, bo tam niektórzy mówią, że no skoro gra z GKS-em Tychy, który akurat potrzebuje tych trzech punktów, tak się składa do ewentualnego awansu, to pewnie ŁKS odpuści, no bo tam jakieś przyjaźnie, ale ja myślę, że raczej tak nie będzie, no bo chyba też w Łodzi woleliby mieć to czwarte miejsce niż piąte, więc tutaj takie deprecjonowanie tego pojedynku o czwarte miejsce jest moim zdaniem trochę niewłaściwe, bo wcale nie musi tak być.
Mhm. Patrząc z szerokiej perspektywy, to miejsce barażowe, które dla Arki jest już pewne, to mimo wszystko rozczarowanie czy nie?
Pewnie patrząc z takiej perspektywy, że Arka zimą celowała w odrobienie strat i jednak drugie miejsce, to tak. I też myślę, że dobrze Dariusz Mazec to powiedział, że wiosną zdarzały się mecze Arki, w których powinni zdobyć trzy punkty, a w których tych trzech punktów zabrakło. I nawet ten finisz, no ja się cały czas gdzieś upieram, że taki mecz z Widzewem Łódź czy z Koroną, no to były spotkania, w których Arka powinna zdobyć sześć punktów łącznie i teraz być w całkowicie innej sytuacji. Może wtedy też by się inaczej trochę ułożył ten mecz z Radomiakiem, no bo jednak Arka pewnie też zdawała sobie sprawę, było gdzieś to z tyłu głowy, że to jednak nie jest taka sytuacja, jak mogła być i te trzy punkty tutaj aż tak wiele nie znaczą. Więc tak, no myślę, że po części rozczarowanie, ale też z drugiej strony lepiej być w tej szóstce niż gdzieś drżeć o miejsce do końca, a wiemy, że na przykład ŁKS, mimo że teraz może wskoczyć na czwarte miejsce, no to jeszcze tak 2-3 tygodnie temu mówiło się, że to on może z tej szóstki wypaść obok Górnika Łęczna.
Mhm. Z drugiej strony trener Ireneusz Mamrot, kiedy z nim rozmawiałem, zwracał uwagę, że gdy on odchodził, to strata punktowa do drugiego miejsca była mniejsza. A teraz, no wynosi, tak, teraz wynosi 7 punktów.
To jest niewątpliwie coś, właśnie to, co powiedziałem na początku, że kiedy zimą Arka zmieniała trenera, to było założenie, że wchodzimy do dwójki, bo ten zespół stać na bezpośredni awans. I tutaj trzeba przyznać rację Ireneuszowi Mamrotowi, że jednak pod względem wyników to ten zespół wyglądał lepiej pod jego wodzą. I nie wiem, czy pod względem gry, bo pewnie tutaj są różne opinie. Ja myślę, że jednak pod względem gry Arka z jesieni i Arka z wiosny jakoś bardzo się od siebie nie różnią. To chyba wciąż jest taki właśnie lekki niedosyt, takie troszkę poczucie, że często to wynik był lepszy niż gra, więc myślę, że tu jest mniej więcej równo, więc jeśli mielibyśmy oceniać tylko na podstawie wyników, no to jednak trenerowi Mamrotowi trzeba zwrócić honor, no on zrobił z tym zespołem, wydaje się, troszkę więcej.
Czyli koniec końców broni się ta zmiana trenera, czy się nie broni?
No nie, myślę, że nie do końca. Myślę, że taka zmiana, która nastąpiła po to, by być, że to jakoś wielkiego wpływu na grę Arki nie miało, no bo szczerze mówiąc nie jestem sobie w stanie tak na teraz powiedzieć mocnego atutu, mocnej takiej broni Arki, którą wprowadził w życie Dariusz Marzec. No nie wiem, może ten Mateusz Żebrowski trochę wiosną pograł na tej dziewiątce i troszkę był skuteczniejszy, ale czy to była taka wielka broń? No, no nie, raczej nie. Jest też, zawsze możemy gdybać, co Ireneusz Mamrot zrobiłby z taką drużyną, jaką ma teraz Dariusz Marzec, bo chyba ona jest troszkę mocniejsza niż ta poprzednia. Jest Łukasz Wolsztyński w niej, może nie aż tak spełniony, ale jednak. No jest ten Christian Aleman, który duże wrażenie robi przede wszystkim ze względu na umiejętności, ale też myślę, że spory wpływ ma na konstruowanie akcji. Paru zawodników jest w lepszej formie. Też Ireneusz Mamrot chyba mówił mniej więcej przed startem rundy, że Adam Deja może być takim piłkarzem, który wiosną nas zachwyci i faktycznie to się sprawdziło. No i też właśnie trener Mamrot podkreślał, że 2-3 transfery powinny mu wystarczyć do zrobienia lepszego wyniku, więc no mówię, to cały czas jest czyste gdybanie, ale można jednak zakładać, że ten wynik mógłby być lepszy.
Twoim zdaniem ta Arka dzisiaj w ogóle jest gotowa kadrowo na ekstraklasę?
No chyba nie, bo też te transfery, które już Arka ogłasza, czyli choćby Hubert Adamczyk, świadczą o tym, że trzeba troszkę szukać wzmocnień. Jest tu sporo zawodników takich, którzy chcą się odbudować, ale nie wiem, czy ta odbudowa im wyszła, tak jak już zahaczaliśmy o temat Łukasza Wolsztyńskiego, no Rafała zresztą też, którzy troszkę jednak w Gdyni no, nie spełnili oczekiwań i myślę, że takich zawodników jest jednak więcej. Jest no choćby Kamil Mazek też, może nie jakiś gwiazdor, ale pewnie też piłkarz, który chciałby właśnie coś udowodnić. Juliusz Letniowski, który troszkę wiosną zbastował i takich właśnie, ta kadra jest pełna zawodników, którzy nie do końca jeszcze się odbudowali moim zdaniem przed takim powrotem do ekstraklasy i pewnie sporo zmian musiałoby zajść, aczkolwiek no też jest kilka mocnych punktów. Michał Marcjanik zdecydowanie wiosną się poprawił i to jest piłkarz, który pewnie by nie odstawał poziomem w ekstraklasie. Daniel Kaiser na pewno wiosnę ma równie udaną co jesień i też to byłby taki silny punkt. Może ten Mateusz Żebrowski, też jego instynkt strzelecki by dały radę w wyższej lidze, więc tak pół na pół, ale myślę, że w tej szóstce są zespoły kadrowo bardziej gotowe. No, chyba nawet ten ŁKS, tak byśmy powiedzieli, że jest troszkę bardziej gotowy, mimo że potrzebuje przebudowy w tyłach, no to ma takie solidne podstawy w postaci tych liderów ofensywnych, tych takich artystów pokroju Ricardinho, Pirulo, może nawet podciągniemy pod to Rygarda, no i też takich zawodników, których też Roki gdzieś wymieniał w kontekście ekstraklasy typu na przykład Michał Trąbka.
Mhm. Czyli z tej czwórki, która, załóżmy, że taka czwórka zostanie w tych barażach, tych Arka, ŁKS, Górnik, Łęczna, Arka nie będzie faworytem.
No nie, tutaj też patrzę na to tak, że w barażach duże znaczenie ma takie uporządkowanie w defensywie, które się też przekłada na taki, na przykład umiejętność gry z szybkiego kontrataku, czyli umiejętność takiego przejścia. I wydaje mi się, że GKS Tychy jest pod tym względem najlepiej przygotowanym zespołem, takim, który ma zbilansowane to wszystko w sposób, który może przekuwać później w punkty i w zwycięstwa. To chyba też jest zespół, który najwięcej punktów zdobył z czołówką ligi, więc na to będzie warto na pewno spojrzeć przed barażami, jak sobie te drużyny radziły z czołówką i właśnie Arka i ŁKS to są chyba drużyny, które sobie bardzo słabo radziły z czołówką, więc ciekawie się to zapowiada. No, jeśli zakładamy, że zostanie ta czwórka, to myślę, że Arka mniej więcej na równi z ŁKS-em, ale może troszkę te indywidualności w ŁKS-ie przeważają, więc uszeregowałbym to tak, że GKS Tychy, ŁKS, Arka i Górnik Łęczna, tak w kolejności faworytów do awansu.
A tak off-topicowo dopuszczasz? Jeszcze myślisz, że tutaj się może coś zmienić? W sensie, że nie wiem, że może nawet Brugbet spadnie do baraży, czy nie bardzo?
Dopuszczam nawet taką myśl, że Radomiak spadnie, bo ta liga, może takie, to jest taki utarty frazes, że jest szalona, ale faktycznie lubi tak się zabawić i pograć na nosie niektórym. Mieć Legnica, niby te trzy punkty traci, ale jeśli wygra, a Górnik Łęczna przegra, no to nie jest jakiś tam wielki scenariusz, że jeszcze pięć rzeczy musiałoby się zawalić kompletnie, żeby Miedź awansowała, tylko po prostu wchodzi lepszym bilansem bramkowym. No, Radomiak też, jeśli nie wygra w Kielcach, jeśli nie wygra z Koroną w Radomiu, no to prawdopodobnie do tych baraży spadnie, no bo ciężko sobie wyobrazić, że wszyscy się potkną, nawet jeśli Radomiak się potnie, więc moim zdaniem to się jeszcze może sporo zmienić. Może być tak, że w trakcie tej multiligi, która będzie w niedzielę, zmiany będą następowały jedna po drugiej i będziemy tak co chwilę patrzeć w tabelę i patrzeć, co się dzieje. No też właśnie ciekawe, jak to się rozwinie w kontekście Arki i ŁKS-u, bo wiemy, że Arka jedzie na trudny teren, na teren Chrobrego, który jest nastawiony na to, żeby urwać jej punkty po tym zamieszaniu z boiskiem. Arka też zagra bez Arkadiusza Kasperkiewicza, zawsze to jest jakieś osłabienie, chociaż chyba akurat w meczu z Radomiakiem jeden ze słabszych zawodników na boisku.
Mhm. Porozmawiajmy troszeczkę jeszcze o organizacji w Arce. Najpierw pytanie retoryczne, czy przekonał cię Dariusz Marzec w sprawie Mateusza Muńskiego w Weszłopolskich?
Nie, no oczywiście. Myślę, że tutaj trener Marzec w pełni to uargumentował tak, że nie można mieć żadnych wątpliwości. No ostatnie też wejście juniora, już teraz nazwiska sobie chyba nie przypomnę, Mateusz Stępień, jeśli dobrze kojarzę, w meczu z Radomiakiem. No zdecydowanie Mateusz Stępień to jest zawodnik, któremu warto było dać szansę i który budził mniej wątpliwości niż na przykład Mateusz Muński, który mógłby w tym spotkaniu coś wnieść. No myślę, że tutaj świetna decyzja trenera.
Ale to jest, wydaje ci się, że to są decyzje trenera, czy on ma taki przykaz z góry?
Nie chcę używać dużych słów, ale pewnie jest duża szansa, że jest tymi decyzjami inspirowany, że tak to powiem. No, nie jest tajemnicą, że kiedy dochodzi do takich sytuacji, że ktoś podpisał kontrakt i nagle przestaje grać w tym zespole, no to przeważnie jest to też gdzieś kierowane z góry, nie tylko w Arce, ale i w innych klubach tak pewnie było. No wątpię, żeby trener sobie stwierdził, że Mateusz Muński na pewno na 100% nie będzie zaangażowany teraz w grę Arki i trzeba go odstawić. No, myślę, że raczej to byłoby takie dość bzdurne założenie, bo wielu zawodników podpisuje te kontrakty i przecież gra do końca sezonu, daje z siebie maksa, chce się też jak najlepiej pokazać. No też nie rozumiem, czemu miałby taki piłkarz odpuszczać, bo ktoś mówi, że boją się kontuzji. No ale z drugiej strony chyba o to chodzi, żeby przyjść do nowego klubu w jak najlepszej formie i dyspozycji, a jeśli ktoś przychodzi do nowego klubu po pół roku siedzenia gdzieś na ławce, nawet chyba w rezerwach, no to nie ma kompletnie żadnego sensu dla tego zawodnika.
Mhm. Ja potrafię sobie wyobrazić, może nieco naiwnie, ale wydaje mi się, że potrafię sobie wyobrazić, że Arka z Mateuszem Muńskim ma więcej punktów w lidze i może nawet Puchar Polski, bo jeśli w Pucharze Polski wchodzi na zmianę, już nie pamiętam, jaki to był chłopak, ale no dość przeciętny.
Kasper Skóra,
a Mateusz Muński nie pewnie jest tam gdzieś przed telewizorem, no to coś mi się tu nie zgadza.
No wiesz, pamiętajmy, że Mateusz Muński, bo mówi się, że on jakoś jesienią nie zachwycał. Ja wiem, że Roki się czasami śmieje z tych moich asy z drugiego stopnia, ale on jesienią miał 4 asysty drugiego stopnia, czyli jakiś tam wpływ na grę tej Arki i na to, jak ona sobie radzi w ofensywie. Miał. To nie było tak, że on miał beznadziejną jesień i po prostu nic kompletnie do tej drużyny nie wnosił. I też nie rozumiem takiego właśnie sformułowania, że bo już mamy młodzieżowca teraz nowego, no to ten Rosołek daje radę, więc Muński by sobie nie poradził. Myślę, że Muńskiego nawet niekoniecznie w kontekście młodzieżowca trzeba rozpatrywać, ale właśnie też w kontekście takim, że jako pełnoprawny, jakby bez piłkarz, bez takiego atutu, też miałby pewnie miejsce w pierwszym składzie Arki, a jeśli nie, to na pewno by oscylował wokół tego pierwszego składu, bo po prostu jest całkiem niezłym zawodnikiem, który potrafi coś ekstra dać na boisku.
Mhm. Druga sprawa to jest sprawa Michała Nalepy. On został zaproszony, jak domyślam się, przez Wojciecha Pertkiewicza, który jest w Radzie Nadzorczej, na mecz i niestety nie mógł otrzymać miejsca, które zostało mu zaproponowane, czyli gdzieś tam został wygoniony na gorszy sektor. Wydaje mi się to takie niespecjalne.
No takie małe chyba byśmy mogli tak to nawet określić, że no nie był gościem właścicieli klubu, tylko kogoś innego, więc myślę, że nie widniały żadne przesłanki ku temu, żeby na tym sektorze nie siedział. Przecież on nawet mógł nie mieć jakiejś żadnej styczności z osobami które krytykował w rozmowach, a raczej no chyba z Jarosławem Kołakowskim, no bo to chyba dokładnie jego krytykował, nie zaczepiając gdzieś jego syna. Więc no, takie decyzje, które troszkę pewnie PR-owo nie najlepiej działają na Arkę i też jakby potwierdzają to, o czym mówił wcześniej Chrobry Głogów, że w kontekście tego przełożonego meczu, że oni się kontaktowali z Arką, że oni, no wiadomo, Arka nie jest sprawą, ale no chcieli to rozwiązać, Arka nie jest stroną, ale chcieli to rozwiązać tak, żeby Arka była jakoś zadowolona, żeby nie czuła się oszukana na ostatniej linii przez PZPN czy przez kogoś, tylko żeby była świadoma, jaka jest sytuacja, no i jakby tego kontaktu nie było, nikt się z nimi nie skontaktował, nikt im nie odpisał, więc po prostu poczuli się olani i zrobili to na własną rękę. No teraz kolejne sytuacje, które jakby pokazują, że ciężko jest się z tymi osobami na górze Arki skontaktować, zgodzić, coś ustalić, czy nawet wejść na mecz, więc no, nie idzie to chyba w dobrą stronę i wątpię, żeby takiego wizerunku chciała Arka i jej kibice, bo zaczyna to przypominać taki troszkę właśnie prywatny folwark, a to zawsze niebezpieczny kierunek.
Są też, czytałem takie opinie niektórych, nie wiem, czy kibiców, czy ludzi, którzy się interesują tym tematem, że z drugiej strony Michał Nalepa sam zaczął tę walkę.
No tak, ale to teraz przechodzimy do takiego wątku, czy on powinien coś takiego mówić, czy nie. No w sumie powiedział, co mu leży na sercu, więc miał do tego prawo jakby. No, tak to chyba wygląda, no, bo sam zaczął walkę, to wygląda tak, jakby on jakoś ze złośliwości coś powiedział. On też jest wychowankiem tego klubu, pewnie mu leży na sercu jego dobro, pewnie był jakoś w jakimś stopniu zaniepokojony taką sytuacją, czy po prostu stwierdził, że no jest piłkarzem od tylu lat i wie, że to prowadzi do jakiejś patologii i chciał o tym powiedzieć. No też warto dodać, że to jest jedyna chyba osoba, która pod nazwiskiem takie rzeczy mówi, więc to też jest jakiś atut, myślę, po stronie Michała, że ma jaja, jakbyśmy to powiedzieli. Nie boi się takich odważnych opinii wygłaszać, a że cierpi z tego w taki sposób, no to już chyba słabe, bo mówię, jakby sobie obejrzał ten mecz w tej loży pana Petkiewicza, no to pewnie nic by mu się nie stało i by sobie po prostu wyszedł po 90 minutach, poszedł do domu, a nie się zaczął awanturować gdzieś tam przy bufecie.
No, tam jest loża wszystkich, nie ma takich jak na Legii Silverów i Goldów, bo to ma mały stadion. Natomiast jeszcze chciałem cię zapytać, czy ty w ogóle dopuszczasz do myśli takie samo rozwiązanie, jak było z Dariuszem Marcem w Stali Mielec, że robi awans i gdzieś jednak odchodzi po sezonie.
Tutaj chyba nie. Tutaj mi się wydaje, że raczej jeśli zrobi awans, to zostanie. No, też
jak
pamiętam,
nie zrobi?
Że jak on przy...
A jak nie zrobi?
Jak nie zrobi, to chyba też. No bo to jednak pamiętajmy, że kiedy przychodził Dariusz Marzec do Gdyni, to sporo się mówiło o tym, że on już w Kaliszu był jakby człowiekiem gdzieś może nie wiem, czy reprezentowanym, ale polecanym, czy znanym przez obecnych właścicieli Arki i to pewnie też miało duży wpływ na to, że akurat jego w Gdyni wybrali, więc wątpię, że chcieliby się go tak nagle pozbywać. No też przy wszystkim, przy tym, co mówimy, że Arka jakby lepiej może spisywać się za trenera Mamrota, że nie osiągnęła tego celu, jakim miał być bezpośredni awans, no to warto chyba dodać, że Dariusz Mazec jest całkiem niezłym trenerem, którego też bronią wyniki, bo drugi rok z rzędu byłby w czołówce pierwszej ligi, więc też tutaj niczego trenerowi nie ujmujmy, mają jakieś swoje sposoby na grę, no jest znany z tych autów choćby i też to nie wygląda tak, że po prostu Arka na samym szczęściu do tej czołowej szóstki zajechała, bo wiemy, że można z niej też bardzo łatwo wypaść i formę zgubić, a jednak to Arka do końca gdzieś nawet się ocierała o to podium, więc też trenera myślę, może nie ocenimy mega pozytywnie, ale tak nawet jeśli nie będzie tego awansu, to myślę, że będzie można go ocenić na taki mały plus, że to nie był czas zupełnie zmarnowany i takiego przestoju.
Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Szymon Janczyk z Weszło. Pozdrawiam.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Wracamy z powrotem na antenę po naszej rozmowie. Przed nami ostatnia kolejka pierwszej ligi. 34, kiedy wszystko się rozstrzygnie. Dla Arki, no właściwie większość rzeczy jest jasna. Wiadomo, że Gdynianie zagrają
w barażach. Teraz jeszcze jest kwestia, czy wejdą do tych baraży z czwartego, czy z piątego miejsca. Nie jest to tak, powiedziałbym, mało istotna kwestia, no bo zajęcie czwartego miejsca daje większe szanse na to, że oba spotkania ekipa Dariusza Marca zagra u siebie, a tak jak mówił Szymon, Arka u siebie jest zespołem lepszym niż na wyjeździe, no bo u siebie to jest 17 meczów i 29 punktów, natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, jednak mimo wszystko oczko mniej. Arka zmierzy się teraz, ale też mniej przekonująca gra. Pamiętamy, że niektóre punkty były robione w cudowny wręcz sposób, tak jak z Zagłębiem Sosnowiec, kiedy udało się odkręcić wynik od 2-0 do 3-2 po takim strzale życia Adama Dei z połowy. Wcześniej jeszcze był obrony rzut karny na dwa razy, także sporo tam Arka miała szczęścia, jednak u siebie, mimo że przez większość czasu nie było kibiców, to drużyny, czy to Mamrota, czy Marca, lepiej się prezentowały, a teraz w szczególności może tak być, kiedy kibice będą mogli na stadion w 50% wejść, no to te 5-6 tysięcy gardeł będzie zdzieranych za Arkę. Jeśli chodzi o ostatnią kolejkę, no to porównanie tego, co czeka Arka, co czeka ŁKS, jest przewaga Arki, bo jednak Arka mierzy się z Chrobrym, Głogów. Wiadomo, że to są to jeszcze te pewne niesnaski z boiskiem, jakaś tam zawsze historia druga w tle się pojawia, no ale ciężko mi, szczerze mówiąc, zakładać, że Chrobry Głogów, który na pewno skończy ten sezon w środku tabeli, nie ma szans ani na baraże, ani na spadek, no bo spadł już Bełchatów, będzie jakoś mega walczył, ponieważ pokłócili się, powiedzmy, że się pokłócili z Arką o boisko. No, jeśli Arka myśli poważnie o awansie do ekstraklasy, to musi takie spotkania wygrywać, żeby też po prostu poprawić sobie humory przed barażami. Natomiast ŁKS, no ŁKS ma trudniejszego rywala, bo mierzy się z GKS-em Tychy też na wyjeździe, a GKS Tychy ma wciąż bardzo realne szanse na awans bezpośredni, gdyż traci 2 oczka do Brookbetu i 3 oczka do Radomiaka Radom. Oczywiście tutaj też są te konotacje kibicowskie, że kibice GKS-u i ŁKS-u się lubią, no ale też trudno uwierzyć, żeby ŁKS czy miało odpuszczać, ponieważ ktoś tam kogoś lubi, a ktoś kogoś nie lubi, a tym bardziej GKS Tychy, który, no tak jak mówię, walczy o awans. Tak naprawdę ten sezon Arki Gdynia już można powoli podsumowywać. Oczywiście jeśli chodzi o notę, to kluczowe będzie to, czy uda się wywalczyć ten awans, czy też tego awansu się nie uda wywalczyć. Natomiast już wiemy, że ta przebudowa mniej więcej tej drużynie wyszła, ponieważ no, cały czas to powtarzał Ireneusz Mamrot, jeszcze jak był trenerem, czy nawet jak już nie był trenerem Arki, że odeszło 19 zawodników, przyszło 15. I chociaż docenialiśmy oczywiście te ruchy żółto-niebieskich, bo udało się ten zespół spolszczyć, nie było już takiej sytuacji jak w Ekstraklasie, kiedy zrobiła się bardzo duża grupa obcokrajowców, która zdecydowanie się nie zintegrowała z resztą zespołu, co mówił chociażby Paweł Steinbors już po zakończeniu tamtego sezonu, że nie było widać, że Marko Wejnowicz, że mu zależy na tej drużynie, że za nią umiera na boisku, a jednak Holender zarabiał 100 tysięcy złotych miesięcznie. Robiły się takie niepotrzebne, może nie plotki, ale takie powiedziałbym niesnaski w drużynie, to nigdy nie jest dobrze. Ta drużyna jest zdecydowanie bardziej polska. Oczywiście w końcu tam trzech obcokrajowców w tej drużynie się znalazło, natomiast miało to ręce i nogi. Oczywiście niektórzy zarzucali, że część piłkarzy pochodzi ze stajni Jarosława Kołakowskiego, a nawet spora część, natomiast nie można powiedzieć, że te transfery były złe, no bo ja zawsze powtarzam, że wolę dawać szansę takim piłkarzom jak Mateusz Żebrowski, który w niższej lidze postrzelał, niż takiemu Fabianowi Serarenzowi. Micha Marcianik, mimo że no też po kądzieli z Jarosławem Kołakowskim, to tak jak mówił Szymon, zaliczył całkiem udany sezon i wydaje się, że w Ekstraklasie, oczywiście to jest inny poziom, tak można porównywać Sobociński w ŁKS-ie w pierwszej lidze, a w Ekstraklasie tak samo z Marcianikiem, pamiętamy, że on nie był jakiś wybitny, chociażby w Wiśle Płock czy w Arce. Natomiast no, udany ruch. Oczywiście są też transfery, które nas zawiodły, no bo więcej spodziewaliśmy się po braciach wolsztyńskich. Mimo wszystko więcej powinien dawać Juliusz Letniowski. Tak się zdaje. Natomiast wyszukanie takiego Krystiana Alemana to też jest plus. I może nie były to jakieś wybitne transfery, natomiast wiadomo było, że przy tej liczbie muszą się znaleźć i błędy. Ale chodziło o to, żeby tych błędów było jak najmniej i to się wydaje udało. Dużo też mówiło się o zmianie trenera. Ja oczywiście teraz po czasie możemy powiedzieć, że Ireneusz Mamrot gdzieś się pogubił na swojej tej życiowej trenerskiej drodze. On sam to przyznaje, że może nie jest na zakręcie, ale no, jest to dla niego gorszy okres. Natomiast no, jednak trzeba zwracać uwagę na to, że gdy Ireneusz Mamrot zostawiał Arkę, to Arka miała mniej punktów straty do drugiego miejsca niż ma obecnie. I pewnie gdyby wyniki sportowe, umówmy się, nie zdecydowały o tym, że Ireneusz Mamrot opuścił Arkę, zdecydowało to, że koncepcje właściciela, koncepcje Ireneusza Mamrota się różniły. Ja zapytałem Ireneusza Mamrota w ostatnim wywiadzie, no to nie można było tego ustalić przed podpisaniem kontraktu. On stwierdził, że można było i że wręcz tak też się stało, tylko potem gdzieś panowie się rozjechali. Wiadomo, że Jarosław Kołakowski to jest silny charakter i czasem z kimś się nie dogada. Lepiej dogaduje się z Dariuszem Marcem, którego zna też z przeszłości i wydaje się, że ta droga będzie dłuższa, o tak. Natomiast jeśli chodzi o organizację, no to ja pozostaję podkreślić to, co też gdzieś padło w rozmowie z Szymonem, że no jednak ta sytuacja z Mateuszem Młyńskim nie do końca jest fajna. Musiał PZPN interweniować, żeby Mateusz Młyński wrócił do treningów. A nawet jak wrócił do treningów, to on nie trenuje jako skrzydłowy, tylko trenuje jako środkowy obrońca, z tego co dowiedziałem się w trakcie swojego pobytu w Gdyni, a z dość, myślę, niezłego źródła. Natomiast wiadomo, Mateusz Młyński nie jest środkowym obrońcą, więc troszeczkę robi mu się pod górkę, co nie jest najfajniejsze, no bo to jednak chłopak trochę zdrowia dla tej Arki zostawił i mógł też pomóc Arce wiosną, pewnie jest takim profesjonalistą, że mógł pomóc, czy to w finale Pucharu Polski, czy to w pierwszej lidze i ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje się, że Arka miałaby parę punktów więcej i mogłaby z większą mocą powalczyć z Rakowem Częstochowa w tymże finale. Zostaje też sprawa Michała Nalepy. To jest wychowanek, to jest chłopak, który z Gdyni, pochodzi z Gdyni, czy cokolwiek z Gdyni. Natomiast z Arko był od zawsze. Przeżywał wiele dobrych, złych momentów jako kibic, jako piłkarz. Wściekły był, pamiętam, mówił mi po derbach z Lechią, kiedy skończyło się na 2-2 po golu Luki Włóczko w 97 minucie. Chyba tam nawet krzesełko zdewastował. Oczywiście no, tego trudno pochwalić, no, ale bardziej mówię o tym, że sercem zawsze był z Arką i to, że ma swoje wątpliwości, które wyraża bardziej odważnie niż inni, bo to nie jest na tajemnicę, że inni też mają wątpliwości, ale nie chcą ich wyrażać, nie powinno skutkować tym, że tak uznany piłkarz w Gdyni, tak wartościowy, nie może zająć miejsca tam, gdzie został zaproszony przez jednego z mniejszych udziałowców, ale też udziałowców, bo bodaj Wojciech Pertkiewicz kupił swoje udziały za 25 tysięcy czy 50 tysięcy złotych i po prostu zaprosił Michała Nalepę na lożę, ale niestety Michał Nalepa nie mógł tam zająć miejsca i został gdzieś odsunięty na bok. No co wydaje mi się trochę słabe, małe, no ale cóż, czasem takie walki, może nie walki, takie historie się zdarzają również w klubie z Gdańska. Co też w pewnym czasie nie było żadną tajemnicą. Natomiast czekamy na Arkę w Ekstraklasie. My jako tutaj fani trójmiejskiej piłki, ponieważ no, tęsknimy za derbami. Wiadomo, że faworyt tych derbów zawsze był jeden. I też tak się kończyło, że Lechia nie przegrywała w Ekstraklasie z Arką, no ale jednak to był taki fajny smaczek, fajne emocje, rywalizacja dwóch trójmiejskich drużyn. Ostatnio bez kibiców, teraz byłoby to z kibicami pewnie, gdyby Arka do tej Ekstraklasy wróciła. I dlatego ja osobiście będę trzymał kciuki za to, żeby to właśnie Arka po barażach znalazła się w Ekstraklasie. Nie będzie to trudne, nie będzie to łatwe, bo czy to Brukbet, Radomiak, czy Tychy, no to jednak będzie tutaj faworyt upatrywany. Też nie można lekceważyć ŁKS-u Łódź, który po zmianie trenera wydaje się, że odzyskał taki wigor, że pewne rzeczy puściły. Oczywiście ten szósty zespół, czy to będzie Górnik, czy Miedź, no tutaj już bym tak tego mocno nie przeżywał. Oczywiście takie niespodzianki się też zdarzają, natomiast te trzy drużyny, czyli ekipa z trzeciego, Arka i ŁKS, rozwiążą to, kto w tej Ekstraklasie się znajdzie. No Arka już buduje skład na kolejny sezon. Umowę z zespołem podpisał Hubert Adamczyk, czyli piłkarz utalentowany, ale też kłopoty ze zdrowiem. I na pierwszą ligę uważam, to będzie sztos transfer. Wydaje się, że nawet lepiej niż Letnioski, który, no tak jak mówiłem, zaliczył pewien zjazd. A na Ekstraklasę też solidny piłkarz, który może wejść w buty, powiedziałbym, takiego dawnego Mateusza Szwocha z Arki Gdynia. Także ten pierwszy transfer Arki może być naprawdę udany. Na razie, jeszcze tak kończąc, zupełnie cicho jest pod względem transferów w Lechii Gdańsk. Wiemy tylko, że Kenny Sajew odszedł z klubu. Ten Roztokowiec mówił, że za bardzo mu zaufał, chciał budować drużynę wokół Sajewa, a to się nie sprawdziło, ponieważ Sajew po prostu nie dał rady, nie dawał liczb, nie dawał konkretów, zbierał tylko żółte kartki, nie zaliczył ani gola, ani asysty, co jak na ofensywnego pomocnika jest wynikiem kompromitującym. Też ostatnio pojawiła się informacja, czy bardziej plotka, że z klubami francuskimi łączony jest Karol Fila. Natomiast Karol Fila jest co okienko z kimś łączony, a na końcu pograć może w Kręgle gdzieś w Gdańsku, bo nie jest to piłkarz, który wydaje się byłby jakimś mega łakomym kąskiem transferowym, a nawet jeśli to Lechia nie zarobi za niego więcej niż 1 000 000 euro, bo no Karol zaliczył trochę zjazd i w pewnym momencie Piotr Stokowiec wolał stawiać na Bartosza Kopacza, który no, do prawego obrońcy ma takiego typowego dość daleko, wysoki, niezbyt jakiś specjalnie mobilny. No i to, że Karol Fila przegrywał z nim rywalizację, wiele mówi. No dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Patrzymy w niedzielę na to, co się będzie działo w pierwszej lidze, bo tak się składa, że te mecze to jeszcze będzie można sobie zobaczyć, zanim wystartuje Euro, znaczy ta kolejka Euro, bo Euro wystartuje wcześniej, o 12.40 Chrobry Arka. Potem zobaczymy, jak Gdynianie poradzą sobie w barażach. Trzymamy za nich kciuki. Za dziś dziękuję. Paweł Paczul, do usłyszenia, cześć.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.